Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Pozdrawiam Państwa serdecznie, zapraszam na rozmowy niedokończone. Witam studio naszych gości, a są nimi pani poseł, pani profesor, doktor habilitowany Krystyna Popowicz.
Cześć Boże.
Jest z nami również pan profesor, doktor habilitowany Piotr Gliński, przewodniczący Rady Programowej Prawa i Sprawiedliwości.
Cześć Boże, dobry wieczór.
I jest z nami pan senator, pan profesor, doktor habilitowany Michał Seweryński.
Cześć Boże.
I temat, który nas zbiera, to program gospodarczy i prawny dla Polski. No i tak pierwsze, co przychodzi do głowy, takie pytanie, co jest najbardziej dziś potrzebne, czy jest jakaś możliwa kontynuacja przez nowy rząd, bo tak zakładamy, że będą wybory, tak, zmieni się rząd i czy nowy rząd będzie kontynuował dotychczasowy program gospodarczy, gospodarczo-prawny, czy jednak będzie jakaś zmiana, bo tutaj też się domyślamy, no jednak największą partią opozycyjną jest Prawo i Sprawiedliwość, we wszelkich sondażach wygrywa, tak, także jakie są konkretne pomysły, czy w którą stronę nowy rząd poszedłby, jeśli by taki miał zaistnieć?
Jeśli mogę, to skorzystam tutaj primero las mujeres. Właściwie trzeba by zacząć od takiego fundamentalnego pytania. I jako prawnik muszę powiedzieć, że odpowiedź na pytanie, które ojciec zadał, musi zaczynać się od stwierdzenia, jakie właściwie mamy fundamenty prawne w Polsce, jakie przepisy regulują wszelkie dziedziny, obszary życia. Jak chodzi o gospodarkę, ale nie tylko. Obowiązuje w Polsce konstytucja, która na mocy Konstytucja Rzeczpospolitej, która ma na mocy swojego artykułu 8 pierwszeństwo na terytorium Rzeczpospolitej, ale jednocześnie Polska od czasu swego członkostwa w Unii Europejskiej podlega regulacjom traktatowym od chwili członkostwa i podlega regulacjom traktatu o Unii Europejskiej i traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, innym kolejnym przepisom wtórnym wydawanym na podstawie tego prawa pierwotnego, które nakładają ogromne, wielkie ograniczenia, jeśli mówimy o gospodarce, na przedsiębiorców polskich. Warto przypomnieć, że 90% decyzji w sprawach polskiej gospodarki wydają organy unijne. Ja jako poseł, przez 2 lata będąc w Komisji do Spraw Unii Europejskiej, zasiadałam w komisji, która opiniowała tylko regulacje prawne, które dotyczą właśnie przede wszystkim, ale chociaż nie tylko, gospodarki. I do czego zmierzam? Chcę powiedzieć, że w Polsce obowiązuje dualizm prawny. To znaczy mamy z jednej strony obowiązuje system prawa polskiego i obok niego niezależnie autonomicznie obowiązuje system prawa unijnego, prawo pierwotne, czyli traktaty i w ich wykonaniu całe prawo wtórne. Niestety trzeba zauważyć, i to zresztą było powodem wniesienia do Trybunału Konstytucyjnego wniosku o stwierdzenie konstytucyjności traktatu akcesyjnego Polski, znaczy akcesji Polski do Unii Europejskiej, ponieważ wiele środowisk wyrażało prawnych również wątpliwości, czy rzeczywiście nasze członkostwo w Unii przy takim brzmieniu konstytucji jest zgodne, będzie, czy akcesja będzie zgodna z konstytucją. Mimo że Trybunał Konstytucyjny stwierdził, że właściwie jest zgodna i powiedział, że gdyby się okazało, że niezgodna, no to możemy zmienić konstytucję, możemy wystąpić, możemy jeszcze coś robić, ale efekt jest taki, że mamy system prawa unijnego, który jest bardzo scentralizowany, mamy szereg organów, które dublują administrację, zwłaszcza gospodarcze, poszczególnych państw członkowskich. 90% decyzji wydawanych jest zastrzeżonych, Polska przekazanie, tylko Polska, organom unijnym. Realizujemy budżet unijny i w zasadzie można powiedzieć, że mimo iż polska konstytucja, jeden z podstawowych fundamentów gospodarki polskiej, określa ją jako społeczna gospodarka rynkowa, czyli wolność gospodarczą i własność prywatną, to regulacje unijne przewidują niezwykle scentralizowanie decyzji w najdrobniejszych sprawach, o czym się wielokrotnie dowiadujemy. Więc chciałabym właśnie, żeby dyskusja rozpoczęła się nie od pominięcia tego faktu, ponieważ polscy przedsiębiorcy moim zdaniem są gnębieni. Polscy przedsiębiorcy nie mogą mówić, że właściwie korzystają dzisiaj z wolności gospodarczej, ponieważ nasze członkostwo w Unii Europejskiej, które, no też umówmy się, musimy być na dzień dzisiejszy, bo to jest osobny zupełnie temat, nie ma możliwości właściwie wyjścia, bo to wiązałoby się z różnymi kłopotami i właściwie nie można tego dzisiaj za bardzo rozpatrywać, no są poddani regulacjom z jednej strony polskiej konstytucji, która mówi, że oni są podmiotami wolności gospodarczej, że korzystają z równości i tak dalej, że państwo nie może być konkurentem dla nich, a z drugiej strony mamy regulacje unijne, które do jednego worka wrzucają jako przedsiębiorcę państwo, które właściwie korzysta jako przedsiębiorca na rynku, działa w konkurencji zupełnie nierównej z przedsiębiorcami. Więc tam chciałam zrobić tylko taki wstęp i powiedzieć, że jest bardzo trudna sytuacja polskich przedsiębiorców. Są poddawani z jednej strony obietnicom i deklaracjom polskiej konstytucji, z drugiej strony mamy absolutnie potok regulacji unijnych, które niszczą wolność gospodarczą i równość i można powiedzieć, że z chwilą wejścia Polski do Unii Europejskiej pojawiło się kilkaset, a właściwie z każdym rokiem, każdym dniem pojawia się coraz więcej ograniczeń, standardów, normatywów. W Unii Europejskiej standardem jest standard, albo inaczej brak standardu, albo same regulacje. Więc to chciałam tylko zrobić taką na wstępie uwagę i to musimy brać pod uwagę, bo to może jeszcze jedno zdanie, żeby dokończyć ten wątek. I tutaj oczywiście możemy, Prawo i Sprawiedliwość przyjdzie po 8 latach rządów, które było bardzo wierne i bardzo lojalne wobec centra brukselskiego, unijnego. Wykonywano wszystkie i wdrażano, to widzę w Sejmie, godzono się na wszelkie regulacje, które ograniczają polską gospodarkę. Właściwie zajmował się polski rząd regulacjami, które miały doprowadzić do wygaszenia polskiej gospodarki. I to nam się tak właśnie zdarzyło, już nie mówię o rybołówstwie, przemyśle stoczniowym, górniczym, energetycznym, rolnym, rolno-spożywczym. I w zasadzie ja tak naprawdę nie wiem, czy możemy w ogóle mówić, że w Polsce istnieje, no z pewną przesadą powiem, gospodarka. I uważam, że hasło, które pan prezes Kaczyński i zresztą to zostało sformułowane również postulat na kongresie programowym, konwencji programowej w lecie, Polska potrzebuje odbudowy gospodarki polskiej, repolonizacji banków, ale również repolonizacji przemysłu, który pozostał.
Jeśli można do tego dołączyć, bo ja na gospodarce się nie znam, nie będę się wypowiadał, ale te dwie uwagi prawnicze co do systemu jeszcze dołączę, bo problem relacji z prawem europejskim to jest wielka sprawa oczywiście. Pani profesor powiedziała dużo. Ja bym jeszcze dodał, że system prawa, który nasza formacja polityczna Prawo i Sprawiedliwość ma zamiar i powinna bardzo poważnie zmienić, może być zmieniany przede wszystkim przez jego treść. Mam na myśli to, że nie możemy stanowić takiego prawa i powinniśmy z systemu prawa usunąć takie elementy, które są sprzeczne z naszymi podstawowymi wartościami etycznymi, z systemem wartości, na którym jest oparta nasza polska kultura, nasza historia, nasza tradycja, to co służy narodowi. A więc ulepszenie, zmiana systemu prawa, reforma systemu prawa to przede wszystkim zmiana treści przepisów prawa. Poprzez tę zmianę będziemy realizować program Prawa i Sprawiedliwości. A druga rzecz, niezmiernie trudna, to zmiana mechanizmu stanowienia tego prawa, żeby ono było lepsze, bardziej spójne. Dzisiaj wszyscy się skarżą, że Dziennik Ustaw liczy paręnaście tysięcy stron. To jest szalenie trudne i niebezpieczne dla stosowania prawa. Musimy coś zrobić, żeby opanować ten proces lekkomyślnego mnożenia aktów prawnych, niesynchronizowanych sobą wewnętrznie. I to jest wielkie wyzwanie. Bez tego nie zmienimy, nie ulepszymy systemu prawa.
No właśnie, pojawia się pytanie w takim razie, co zrobić, żeby z jednej strony prawo unijne nie przeczyło naszej konstytucji, z drugiej strony, żeby też nasza konstytucja była respektowana w naszej ojczyźnie, no w ogóle, żeby gospodarka ruszyła w końcu.
Odnosząc się do tego, co mówiła pani profesor, to ja się rzeczywiście zgadzam, że to jest główna oś sporu. W zasadzie te wybory, nadchodzące wybory, to są wybory dotyczące losu Polski. Albo wygra dotychczasowa linia uzależnienia, naśladowania. Można używać mocniejszych określeń, ale zostawmy to. Wiadomo mniej więcej, o co chodzi. Albo będziemy krajem, który będzie dodatkiem do wiodących państw w Unii Europejskiej, bo taką rolę w tej chwili pełnimy w gruncie rzeczy. Albo też będziemy krajem, który będzie się wybijał na podmiotowość, na suwerenność także w sferze gospodarczej. I tutaj nie tyle się nie zgodzę z panią profesorem, bo ja się zgadzam z tą wstępną opinią i także z tym, co mówił pan profesor, ale zaakcentuję drugą kwestię, która jest szalenie istotna. Jest przestrzeń dla zmiany i dla aktywności. My w tych trudnych relacjach z Unią Europejską mamy jeszcze przestrzeń na zrobienie bardzo wiele dobrego. I to jest właśnie w programie Prawa i Sprawiedliwości, bo ten spór dotyczy, jak powiedziałem, tego, czy będziemy zależni, czy będziemy podmiotowi. I jeżeli chcemy być podmiotowi, no to musimy na przykład uwierzyć w to, że rola państwa w naszym kraju, także w obszarze gospodarczym, może być rolą, ja to nazywam inteligentną, mądrą, aktywną. odpowiedzialną. Prawda? To nie musi być tak, że państwo reguluje wszystko, prawda? Albo nadreguluje, hiperinflacja prawa powstaje. Nie. To trzeba robić sensownie i mądrze, ale państwo musi być aktywne, także w gospodarce. Na przykład musi być aktywne, jeżeli chodzi o podniesienie stopy inwestycji, bo my, żeby repolonizować, żeby odbudować przemysł, musimy podnieść stopę inwestycji. Ten plan zgłoszony przez prezesa Jarosława Kaczyńskiego już ponad rok temu, ponad bilion dodatkowych inwestycji w ciągu 6-7 lat, to jest plan realny. Są instrumenty do tego, ja tylko krótko powiem, to są instrumenty takie jak sensownie budowane fundusze inwestycyjne z jednej strony, z drugiej strony sensownie wydawane środki europejskie, nie tak jak nam każe Bruksela często, tylko tak jak są nasze potrzeby, prawda? Według priorytetów Polski po prostu te pieniądze powinny być przede wszystkim wydawane. I trzeci element to jest oczywiście warunki stworzone dla polskich przedsiębiorców. Wszelkie pozytywne zmiany w Polsce dzieją się poprzez to, że są odpowiedzialni, pracowici, obywatele, także przedsiębiorcy, prawda? Często wbrew władzy. I przedsiębiorcom też trzeba stworzyć warunki do tego, żeby tę gospodarkę wzmacniali i podnosili tą stopę inwestycji. Drugim elementem odpowiedzialności państwa jest stworzenie sprawiedliwych warunków pracy i budowania tego dobrobytu narodowego dla wszystkich uczestników życia gospodarczego, a więc między innymi polskich firm i zagranicznych. Prawda? No mamy olbrzymi problem ze zwolnieniami dla firm zagranicznych. Mamy olbrzymi problem z tak zwanym międzynarodowym unikaniem opodatkowania. Nie wiem, czy państwo wiecie, ostatnie dane Komisji Europejskiej to jest 45 miliardów złotych rocznie Polska traci na międzynarodowym unikaniu opodatkowania. To są te raje podatkowe, wyprowadzanie dochodów z Polski, ceny transferowe i tak dalej. Prawda? Niezależnie od tego, że tracimy na VAT-ie, o czym głośno było w przestrzeni publicznej, 50 mniej więcej miliardów złotych, to 45, prawie 100 miliardów złotych rocznie tracimy. Prawda? Później pytają nam, skąd my będziemy mieli pieniądze na nasze programy społeczne. Prawda? Bo trzecim elementem aktywności państwa są właśnie programy społeczne. Ja bym powiedział, takie programy sprawiedliwościowe, odwołujące się po prostu do poczucia sprawiedliwości społecznej. My musimy pamiętać o tych milionach ludzi, którzy w Polsce są w zasadzie poza gospodarką, często wykluczeni z pozytywnych zmian, bo takie są. My nie mówimy, że Polska jest w ruinie. My mówimy, że są bardzo poważne problemy w Polsce. I do tych problemów trzeba odpowiedzialnie podchodzić, a nie zastępować politykę, no, tą politykę partyjną i politykę gospodarczą jakimś PR-em czy manipulacjami. My musimy bardzo poważnie do tych spraw podejść. I ten element sprawiedliwościowy, o którym mówię, no to są nasze programy 500 zł na dziecko, bo to jest przecież, krótko mówiąc, no, pomoc dla tych, którzy ponoszą olbrzymią odpowiedzialność i wielkie ciężary wychowywania dzieci. To jest podniesienie wolnej kwoty od podatku, bo nie może być tak, żeby ci najbiedniejsi płacili najwięcej podatku, w gruncie rzeczy relatywnie, prawda? To są także, to jest także cofnięcie wieku emerytalnego, to są darmowe leki dla seniorów od 75 roku życia i parę jeszcze innych elementów. I ostatnie już zdanie, bo nie chciałbym monopolizować tej rozmowy naszej. Te elementy społeczne, te elementy programu społecznego mają także bardzo istotne znaczenie gospodarcze, bo to jest ta strona konsumpcyjna, popytowa gospodarki. Jeżeli my damy środki, możliwości, zasoby tym milionom ludzi gorzej sytuowanych, to polska gospodarka bardzo się wzmocni, jeżeli chodzi o popyt wewnętrzny. Ci ludzie pójdą do sklepów i kupią, pójdą na rynki, na targi i te pieniądze natychmiast wydadzą, bo oni mają najwięcej potrzeb, prawda? I to jest też koło zamachowe polskiej gospodarki. I tak mniej więcej ten nasz pomysł na reformy, od lat już zresztą przedstawiany, no niestety nierealizowany przez obecną władzę, wygląda, że to jest połączenie spraw gospodarczych i społecznych w taki spójny system, prawda? My będziemy rozwiązywali problemy społeczne jednocześnie pomagając polskiej gospodarce. I jeszcze jedno zdanie na koniec. 25 października nic nie jest przesądzone. Nie wiadomo, czy będzie nowy rząd. Ja zachęcam, żebyśmy bardzo odpowiedzialni podchodzili jeszcze do tej kampanii w tej chwili. Wszyscy musimy bardzo ciężko pracować, żeby zmienić Polskę, żeby zrealizować ten pomysł programowy, który jest rozpisany w szczegółach i są do tego także kadry czy ludzie, prezentowaliśmy to w Katowicach. Żeby to osiągnąć, musimy jeszcze bardzo ciężko pracować, bo nic nie jest przesądzone i nic nie jest nam obiecane. My musimy to jako Polacy po prostu wywalczyć i miejmy nadzieję oczywiście, że ta pozytywna zmiana zajdzie.
Proszę, ojciec, czy mogę jeszcze...
Proszę.
To oczywiście to jest nasz program, o którym pan profesor tu mówił. Natomiast ja cały czas mam w głowie inny problem, który no, jest pytanie, czy w jaki sposób, czy uda nam się taki program zrealizować. Nie jest tak, że po 25, jeśli Pan Bóg da i wygramy wybory i będziemy mieli co najmniej 250 posłów, a daj Boże 310, żeby jeszcze i konstytucję zmienić, ale to chociaż tych 250, żeby tworzyć rząd, to nie jest tak, że my wchodzimy, przedstawiciele Prawa i Sprawiedliwości, czy koalicja jaka będzie, i urzędnicy wszyscy, którzy do tej pory nastawieni, ich lojalność jest nastawiona na regulacje unijne. Jeśli ja mówię to po Sejmie, po swoich doświadczeniach sejmowych, osoby, posłowie z PO, SLD, PSL-u nie myśleli kryteriami interesów państwa polskiego. Podejmowali wszystkie decyzje, nawet najbardziej oczywiście szkodliwe, przegłosowywali, że nie, właściwie polski Sejm nie ma żadnych zastrzeżeń. Członkowie tej komisji, tu właśnie był pan profesor Szczerski, pan profesor Szyszko, pan Naimski, przedstawialiśmy argumenty merytoryczne. Pokazywaliśmy, że interes Polski ulegnie tutaj jakiejś szkodzie. To nie miało znaczenia, ale osoby z ministerstw, urzędnicy, ministrowie, którzy przychodzili reprezentować interesy państwa polskiego, czy powinni reprezentować, dokładnie powielali i rozumieli lepiej interesy wspólnotowe, unijne niż nasze. I ja tutaj do czego zmierzam. Bycie członkiem Unii Europejskiej poczyniło spustoszenia w mentalności polskich urzędników, którzy poczuwają się bardziej, utożsamiają się bardziej z interesami unijnymi. Te regulacje unijne, czy sama instytucja, czy ta filozofia działania Unii sprawiła, że ci urzędnicy wszyscy, oni nie realizują.
Miejmy nadzieję, że nie wszyscy.
Ja mówię o tych, z którymi się spotkałam w Sejmie.
Takie dobre ziarno, które
ziarna
tam
na pewno
funkcjonuje.
Są dobre, tylko te ziarna nawet boją się ujawnić, no, żeby pracy nie stracić. Więc ja myślę, że tutaj będzie duży problem. Ten program będzie musiał, tylko jeśli nie napotkamy się z jakimś bojkotem, opozycją. I tutaj trzeba będzie rzeczywiście, bo spór jest cały czas. Albo prawo unijne, to nie został rozstrzygnięty. Traktaty nie mówią o tym, co ma pierwszeństwo, czy polska konstytucja, czy regulacje unijne, wspólnota. Unia sama wydała pismo, które jest dołączone do traktatu, że należy uważać, że jednak każdy przepis każdego urzędnika unijnego ma pierwszeństwo przed każdą regulacją państwa członkowskiego z konstytucją włącznie. Nasza konstytucja mówi, że konstytucja ma pierwszeństwo i oni zawsze podlegają, ci urzędnicy, naciskowi i takiemu rozkojarzeniu. Ze strachu stosują, bo ja się ciągle pytam, proszę pana, studentów swoich, proszę państwa, to co obowiązuje, co uznacie za ważniejsze, idąc do praktyki? No unijne, no bo jesteśmy w Unii, to unijne. No jak takimi ludźmi tutaj będziemy musieli wychować i do patriotyzmu gospodarczego, urzędniczego, nową kadrę urzędników. Więc to ja w tym widzę taką właśnie dużą przeszkodę również we wdrożeniu naszego programu, bo taką przeszkodę miało Prawo i Sprawiedliwość 2005-2007, kiedy na prośbę ówczesnego, akurat był pan premier Marcinkiewicz, urzędnicy łącznie ze służbami specjalnymi odmawiali stosowania poleceń i mówili, że oni mają właśnie rację. Stosowali urzędnicy w kancelarii taki bojkot i takie strajki włoskie. Mówię, o tego nie można, tego się nie da. Nie można tego wyczyścić, nie można ich z dnia na dzień zwolnić. Więc ja... Program jest jedną rzeczą, ale drugą to jest ten bojkot, opór ogromnej administracji, którą zatrudniono, przekupiono. Warszawa jest najlepszym, miasto Warszawa przykładem. Urzędnicy to samo. Potworzone ministerstwo absolutnie zbędne. Jest masa ludzi, którzy nie bronią interesu polskiego. I to, co pan profesor przed chwilą powiedział. Prawo i Sprawiedliwość w swoim programie zwraca uwagę na obronę suwerenności gospodarczej w organach unijnych. My mamy tam jeździć nie jak pani Kopacz i się na wszystko po cichu godzić, tylko mamy dumnie reprezentować i bronić naszych interesów.
Ten wielki program gospodarczy i ambitny, który Prawo i Sprawiedliwość przedstawia narodowi w swoim programie politycznym, wyborczym, pan profesor Gliński to przedstawił, ma jeden z elementów niezmiernie istotnych, to jest praca. Praca ludzka. Pan profesor powiedział o konieczności podnoszenia minimalnego wynagrodzenia i godziwej płacy, żeby nakręcać popyt. Ja bym jeszcze powiedział coś więcej. W tym programie gospodarczym konieczne jest, jako profesor prawa pracy muszę się głośno o to upomnieć, żeby zlikwidować, żeby zwalczać czarny rynek w zatrudnieniu. Tam się dokonuje nielegalna konkurencja. Ci producenci, którzy są na czarnym rynku, unikają podatków, obniżają swoje koszty funkcjonowania, konkurują w ten sposób nieuczciwie z tymi, którzy są uczciwi. Tam się nie płaci minimalnego nawet wynagrodzenia pracownikom. Oni są wyzyskiwani. To nie tylko tak zwane śmieciowe umowy, to są umowy wyzysku. Przede wszystkim w tym sektorze dokonuje się wyzysk. Ani jedni, ani drudzy pracownicy i ci przedsiębiorcy na czarnym rynku nie płacą składek ubezpieczeniowych. Mamy dramatyczne zadłużenie Funduszu Ubezpieczeń Społecznych i to jest dla nas wielkie wyzwanie, bo społeczeństwo polskie się starzeje. Z jednej strony kurczy się demograficznie i maleje zasób siły do pracy, z drugiej strony rośnie liczba tych osób, których trzeba zaopatrzyć na starość. Praca będzie stanowić wielkie wyzwanie i ona w naszym programie Prawa i Sprawiedliwości ma należyte miejsce. Chcemy traktować pracowników godnie pod względem zapłaty, pod względem zagwarantowania systemu emerytalnego. I to jest wielki element naszego programu.
Ale z drugiej strony pracodawcy mówią, jak my mamy konkurować z zachodnim kapitałem, który, weźmy takie hipermarkety, które gdzieś tam potrafią lawirować w prawie, nie płacić wielkich podatków, a nasi średni, na przykład mali przedsiębiorcy muszą płacić te podatki. Każdy nowy pracownik kosztuje bardzo dużo przedsiębiorcę, więc szukają różnych sposobów, tak, żeby się utrzymać.
W naszym programie od dawna już przecież zgłaszamy ten postulat, jest opodatkowanie sklepów wielkopowierzchniowych, tak zwanych hipermarketów, żeby wyrównać warunki konkurencji, prawda? Nie tylko, bo także mamy podatek bankowy. Jednak banki w Polsce zarabiają 16 mniej więcej miliardów złotych rocznie zysk, więc mogą się podzielić trochę z innymi. My nie chcemy mordować systemu bankowego. My chcemy także zmienić strukturę tego własnościową systemu bankowego. Mniej więcej w tej chwili jest 60-70% zagranicznego kapitału. Chcemy to odwrócić w tej chwili. Chcemy odwrócić te proporcje. Nie poprzez likwidację, poprzez jakieś administracyjne działania, tylko poprzez ekonomiczne narzędzia, czyli budowanie własnych instytucji finansowych, odkupywanie od kapitału zagranicznego banków przez polskie instytucje. PZU idzie w tym kierunku, chociaż tam niektórzy ekonomiści mają zastrzeżenia co do ceny, bo Alior Bank został częściowo kupiony, część akcji przynajmniej. Jest to ten kierunek repolonizacji banków, prawda? I jesteśmy świadomi, że musimy stworzyć takie sprawiedliwe warunki do konkurencji pomiędzy polskimi przedsiębiorcami, pomiędzy polskimi właścicielami małych często punktów usługowych, handlowych, a tym wielkim kapitałem. Niestety świat nam nie pomaga, bo właśnie widzimy ostatnio jedno ze skandalicznych rozwiązań, które miało miejsce, to Bank Światowy i Europejski Bank Rozwoju, który przeznaczył olbrzymie sumy dla dwóch firm właśnie niemieckich, dla Lidla i tam drugie, nie będę reklamował, prawda? Na rozwój w naszym regionie Europy. To jest skandal po prostu, żeby pozwalać na publiczną tak zwaną pomoc, czyli pomoc z środków Banku Światowego i tego Europejskiego dla konkurencji, dla polskiego handlu, prawda?
A jaka powinna być w takim momencie odpowiedź rządu?
Jeśli mogę dobrze, jak pan profesor mi
powiedział. I pani profesor pewnie wie lepiej, krótko mówiąc, polski rząd powinien w Brukseli, w Unii Europejskiej żądać wyjaśnień w tych sprawach, bo to jest, krótko mówiąc, wspieranie takiej niesprawiedliwej konkurencji. Silny dostaje jeszcze pomoc od tych, którzy powinni raczej dbać. Tak, którzy raczej powinni dbać
o równe warunki przedsiębiorcom, to się mówi, że to jest naruszenie zasad uczciwej konkurencji,
prawda?
I pomocy publicznej.
Tak, to ja, proszę Państwa, muszę powiedzieć, że w czasie rządu Prawa i Sprawiedliwości koalicja, która wówczas istniała, uchwaliła ustawę o tak zwanych wielkopowierzchniowych obiektach handlowych, o tak zwanych WOH-ach. To była ustawa, która właśnie była odpowiedzią na tą ekspansję, nieograniczoną ekspansję wielkich tych obiektów handlowych. przepraszam, które budowano na wsiach, gdzieś na prowincji, które absolutnie niszczyły drobny handel, rolników i tak dalej. I ta ustawa szczęśliwie przeszła, mieliśmy wtedy większość, bo tam była koalicja tych różnych takich partii, no, ale kto nam tutaj tę ustawę uchylił? Trybunał Konstytucyjny. Ta ustawa wymagała dla budowania obiektów powyżej 400 metrów zgody rad terytorialnych, poszczególnych w radach gminy, gminnych, po prostu samorządów lokalnych. To było oczywiste, oczywista ochrona polskiego, nie naruszająca żadnych przepisów i polskiego drobnego przemysłu i handlu. I co zrobił Trybunał Konstytucyjny? Uchylił, bo powiedział, że to narusza wolność gospodarczą. Czyją wolność gospodarczą? Tutaj jest ten problem, że nawet ja się tego boję, że my będziemy uchwalać ustawy, które chronią, które mają właśnie nawet nie uprzywilejować, stworzyć szansę, bo dzisiaj polski przedsiębiorca drobny jest dyskryminowany. No jeśli tamci mogą 3 lata nie płacić podatku, zmieniają logo, kolejne 3 lata nie płacić podatku, bo my klęczymy przed inwestycjami zagranicznymi, no to Polacy nie mają żadnej szansy i piekarz, który daje chleb do domu dziecka wieczorem, po prostu idzie, teraz jest na zasiłku, bo go niszczą urzędy skarbowe. Natomiast dziwnym trafem jest tak, że te zagraniczne firmy, nie dość, że nie ściąga się z nich specjalnie podatków, jesteśmy bardzo łaskawi, nie bronimy. Ale chcę właśnie powiedzieć, że ten Trybunał Konstytucyjny, ja się tego boję, on nam może utrudnić, ponieważ Trybunał Konstytucyjny, no ktoś powie, ale to jest Trybunał, tu nie możemy odnosić kryteriów politycznych. Ale to jest organ polityczny, wybrany w procedurach politycznych, z politycznych środowiska partie podają. I ten Trybunał, tak jak było za czasów rządu pana prezesa Kaczyńskiego, uchylał nam właśnie ustawy, które mogły ulżyć przedsiębiorcom.
My mamy możliwości. Po pierwsze właśnie możemy jednak prowadzić naszą politykę podatkową i tak jak Orban na Węgrzech to zrobił, możemy opodatkować te hipermarkety, a po drugie możemy także wprowadzać pewne rozwiązania prawne, na przykład utrudniające czy eliminujące te mechanizmy wyprowadzania pieniędzy, prawda? Na przykład ceny transferowe. Można takie klauzule specjalne zabraniające tego rodzaju praktyk wprowadzać za pomocą regulacji prawnych. No tyle, że obecna władza, no, mając większość w parlamencie, nie chciała tego robić.
Ale Trybunał Konstytucyjny powie, że trzeba życzliwie interpretować przepisy unijne, dlatego że z chwilą wejścia do Unii Europejskiej obowiązuje w polskim Trybunale i w innych państwach tak zwana życzliwa interpretacja prowspólnotowa. Jeśli zrobimy tak, jak pan profesor mówi, że zapiszemy te klauzule, oczywiście jak adwokat diabła mówię, bo ja bym nie chciała, żeby
ja
tak
wiem,
było.
Ja wiem,
dlatego
ja
walczymy
wiem.
O skład Trybunału, który nie będzie nam blokował wykonania programu.
Tak, teraz jest skandal.
I oczywiście powie,
prawda,
że właśnie tutaj to narusza przepisy wspólnotowe, że nie możemy ograniczać, że jak oni te pieniądze mają, prawo i traktaty pozwalają, to nie możemy im ograniczać, to też coś tam narusza.
Ale pewne możliwości mamy jednak. Pan profesor powiedział o niektórych. Ja zwrócę uwagę na tak zwane małe przedsiębiorstwa. Całe prawo unijne nie stoi na przeszkodzie temu, żeby w stosunku do tych małych przedsiębiorców, a w Polsce ogromna większość...
My mamy takie rozwiązania. My mamy takie
małe
propozycje.
Ja właśnie do tego zmierzam, że w naszym programie, naszej formacji politycznej Prawa i Sprawiedliwości właśnie jest zwrócona uwaga na potrzebę dopomożenia tym drobnym przedsiębiorcom, którzy są właśnie tymi krajowymi polskimi przedsiębiorcami. To jest możliwe na różnych polach, na różnych płaszczyznach i w zatrudnieniu, i w podatkach, i w innych ulgach, i ubezpieczeniu.
Mamy konkretną propozycję obniżenia CIT-u do 15%.
To jest właśnie droga, która prowadzi także do tej repolonizacji, bo to będzie polski kapitał, polski przemysł, ten drobny. Oni nie mogą konkurować z tymi wielkimi. I w tej dziedzinie, i w ten sposób można im pomóc. I to my chcemy zrobić w naszym programie.
Ja może o dwóch sprawach, konkretyzując tą tezę bardzo słuszną pana profesora. My mamy propozycję obniżenia CIT-u dla drobnych przedsiębiorców do 15%, właśnie idąc za tym rozumowaniem.
Tego podatku, co przedsiębiorcy
tak
płacą.
Jest, tak jest,
dochodowego.
Plus mamy dwie propozycje, które były w Katowicach zgłoszone. To jest karta drobnego przedsiębiorcy. Czyli ułatwienia poza tym 15% CIT-em, jeszcze inne ułatwienia dla tych małych. To jest także powiązane zresztą z naszym programem pracy, prawda, budowy miejsc pracy. To może jeszcze o tym, jeżeli będzie czas, powiemy. A druga kwestia to jest taki pakiet praworządności podatkowej, czyli
tak
idea tego pakietu jest taka, żeby obywatel, w tym przedsiębiorca, stał się partnerem władzy, prawda? Żeby Urząd Skarbowy i instytucje finansowe no, nie mogły narzucać zbyt wiele, żeby tam było partnerstwo. Bo w tej chwili jest tak, że to my, obywatele czy przedsiębiorcy, jesteśmy raczej petentami w tych urzędach.
Zbierzemy łowną dla podatków.
Tak. Natomiast gdyby taki pakiet ustawić, tego rodzaju regulacje, no to on by ustawiał jakby te relacje bardziej zrównoważone i w tym kierunku będziemy chcieli iść.
I tutaj właśnie, jeśli można uzupełnić, właśnie ten pakiet porządnej prawa podatkowego, taki właśnie ma zbliżony tytuł, chodzi tam właśnie o to, żeby podatnik, przedsiębiorca nie był osobą podejrzaną, z góry określaną jako przestępca, który chce oszukać państwo. Tam jest bardzo ważny taki punkt w naszym projekcie, żeby centralnie określić interpretację przepisów podatkowych. Nie może być, że co urząd skarbowy, co to kolega i są inne interpretacje. Jedni za to samo odpowiadają całym majątkiem, są niszczeni, a inni bardzo dobrze się mają. Więc tam są takie jakby system właśnie, nawet może nie tyle mamy być partnerami, bo to nie da się być partnerem, bo tu nie ma tej relacji. Ale ja bym nie chciała być partnerem. Ja chciałam po prostu, żeby tutaj urząd wykonywał swoje zadania, wykonywał to, co jest w interesie państwa wspólnym, natomiast żeby nie przeszkadzał, żeby nie zabierał i żeby nie niszczył. Natomiast dzisiaj, jak wiemy, te urzędy skarbowe no, nastawione są, głównie mają cel fiskalny, ściągnąć jak najwięcej pieniędzy. Ich kompletnie nie obchodzi, a zwłaszcza ministra finansów, co będzie się działo z przedsiębiorcami, z gospodarką. I właściwie ma jeden cel, jak uzupełniać braki, które ciągle w tym rządzie od 8 lat pojawiają się. Więc ten system podatkowy, o którym pan profesor mówi, to rzeczywiście jest jeden z kluczowych punktów programu Prawa i Sprawiedliwości.
Kiedy biorę gazetę jakąkolwiek z jakiegokolwiek wielkiego miasta, bo to w wielkich miastach jest chyba dosyć duży problem, jest dużo ofert pracy dla specjalistów, typu hydraulik, typu jakiś tapicer, tak? I widać, że są poszukiwane takie zawody, bo tych ludzi po prostu albo w Polsce nie ma, albo nie chcą pracować za taką czy za taką cenę, bo wiemy, jaka jest,
to jest
teraz w tym momencie praca minimalna.
To jest następny problem, no upadek szkolnictwa zawodowego. I powiązanego zresztą też z przemysłem, bo to szkolnictwo musi być związane z przemysłem, z rzemiosłem. No w tej chwili obecna władza, słyszałem, że się chwali, że oni właśnie w tej chwili, po 8 latach rządu, jakieś tam reformy w szkolnictwie zawodowym próbują wprowadzać. No to jest no, po prostu niepoważne. No, po 8 latach rządów robią rzecz, która powinna być zrobiona no, u początku, jeżeli mieli takie zamierzenia. My od dawna mówimy o tym, że to jest kwestia absolutnie konieczna do rozwiązania i w naszej reformie systemu edukacyjnego jest to bardzo jasno przedstawione. To jest także związane z tym programem budowy miejsc pracy. Mamy od wielu lat już w zasadzie przygotowany pakiet ustaw dotyczący polityki budowania miejsc pracy. Oczywiście Narodowy Program Zatrudnienia. On jest związany oczywiście z tym, co mówiłem na początku, z tym wielkim projektem inwestycyjnym odbudowy polskiego przemysłu, bo to jest najbardziej naturalny sposób budowania miejsc pracy. Ale oprócz tego mamy cały szereg takich sektorowych rozwiązań szczególnych, prawda? Dla małych firm, dla nowo zakładanych firm pewne zwolnienia, dla pewnych regionów, gdzie jest wysokie bezrobocie, odpowiednie zachęty, bodźcowanie przedsiębiorców, prawda, i tak dalej. Więc to się wszystko spina w taki spójny system budowy miejsc pracy i między innymi także połączone to jest z odpowiednimi szkoleniami, no nie takimi wydumanymi, jak często z tych pieniędzy europejskich, tylko szalenie konkretnymi i związanymi właśnie z funkcjonowaniem przedsiębiorstw, z funkcjonowaniem rzemiosł. W połączeniu zresztą z przedstawicielami tych środowisk takie rzeczy powinny być realizowane, bo one wiedzą najlepiej, jakiego typu zawody są potrzebne. I tu jest jeszcze jeden wielki element, o którym nie wspomnieliśmy, a mianowicie kwestia innowacyjności i kwestia zwiększania produktywności przemysłu i gospodarki, która nie może się opierać właśnie na niskich płacach i na konkurowaniu za pomocą niskich płac, tylko musi się w coraz większym stopniu opierać na właśnie podnoszeniu poziomu innowacyjności, na nowoczesności naszego przemysłu, naszej wytwórczości. I tu państwo też musi się szalenie mocno zaangażować. My proponujemy między innymi taki podwójny odpis inwestycyjny dla inwestycji innowacyjnych. No, nie chcę mówić więcej na ten temat, bo to są szczegóły, ale powiem tylko tyle, że mimo wielkich pieniędzy europejskich i także przeznaczonych na innowacyjność, obecna władza doprowadziła do tego, że Polska przez 8 lat spadła w rankingach innowacyjności. No to jest rzecz niewytłumaczalna, prawda? Te pieniądze zostały zmarnowane i na to nas nie stać. Także ten 25 października to jest naprawdę moment decydujący o losach Polski w bardzo wielu wymiarach. My musimy to zmienić.
Jeszcze o innowacyjności. Kiedy zajmowałem się jako minister sprawami szkolnictwa wyższego, to wszyscy zgadzali się co do tego, że trzeba doprowadzić do współpracy nauki i gospodarki. I dziwili się ludzie, dlaczego to tak jest, że nauka ma pewną ofertę, ale gospodarka, jak to się mówiło wtedy, nie chce jej zasysać. Zobaczmy, co jest w tej polskiej gospodarce. Pan profesor przed chwilą o tym mówił. To jest po prostu w ogromnej mierze obcy kapitał, obcy przedsiębiorstwa. My mamy składalnie, montownie, inne rzeczy. Te firmy nie są zainteresowane tym, żeby tutaj otwierać wielkie laboratoria badawcze. One mają swoje w swoich krajach.
No niestety, to jest.
Mamy partnera do takiej właśnie działalności. Tak. A ten nasz drobny polski przemysł, ten wytwórczy, bo to chodzi o wytwórczość głównie, przecież supermarkety nie będą partnerami w innowacyjności, to on jest po prostu za słaby, żeby móc być partnerem dla uczelni wyższych, dla instytutów badawczych, dla inwestowania w nowoczesne technologie, w innowacyjność. To jest właśnie pokłosie tego wyprzedawania Polski.
Ale ja też powiem coś optymistycznego. My mamy szansę. To naprawdę zależy od tego, kto będzie w Polsce rządził, bo mądry rząd będzie te szanse mógł uruchomić. Te szanse to są dość silne polskie średnie firmy. Ich jest za mało. My nie mamy takiego potencjału jak w innych krajach. Właśnie to między innymi stanowi o tym naszym zapóźnieniu i odpowiedzialności obecnej władzy, że ona na przykład na pieniądzach europejskich nie zbudowała tego potencjału dużych czy średnich polskich firm, prywatnych także. My mamy je. One powinny być łączone w różnego typu klastry czy holdingi z pomocą państwa, które to duże organizacje przemysłowe będą mogły budować innowacyjne sektory gospodarki, prawda? Bo to musi robić duży gracz, bo inaczej przegramy, prawda, z dużymi graczami na Zachodzie. Ale państwo może to zrobić, bo państwo może za pomocą instrumentów, które posiada, między innymi podatkowych, między innymi różnego typu innych organizacyjnych, instytucjonalnych.
Polityki badań naukowych.
Tak jest, polityki badań naukowych z jednej strony, a z drugiej strony polityki gospodarowania zasobami publicznymi. I tu jest jeden element, który jest bardzo istotny i to przedsiębiorcy od wielu lat zgłaszają. Nasi polscy przedsiębiorcy, bo są tacy. Jest kilkanaście firm wiodących polskich, które wbrew często warunkom politycznym urosły, są mocne, ekspansują także poza Polską i je trzeba wspierać. I te firmy od dawna postulują, żeby część tego strumienia pieniędzy przepuszczać jednak przez firmy, które będą budowały swoje centra badawcze i dopiero te firmy będą współpracowały z uniwersytetami. W jakimś sensie pan profesor Czubara był odpowiedzialny za resort akurat nauki. Ja może mówię herezję, ale chodzi o bardziej zrównoważony rozdział środków publicznych, żeby nie wszystko szło przez uniwersytety, bo czasami niestety nasi akademicy nie mają praktyki, prawda, współpracy z biznesem. To musi iść równolegle. I ja wierzę w polskich przedsiębiorców, w tych uczciwych przedsiębiorców. My z wieloma współpracujemy, zgłaszają się do nas często po cichu, bo boją się niestety obecnej władzy. No mówię skrótowo, ale takie są fakty, prawda? Ale to są ludzie, których warto popierać, bo to są polscy patrioci, którzy myślą o patriotyzmie gospodarczym. Patriotyzm gospodarczy. To jest to, czego potrzebujemy.
To ja jeszcze, proszę ojca, muszę dodać. Muszę dodać, mianowicie tutaj jakby rozwinąć myśl, o której pan profesor mówił, że bardzo ważna będzie tutaj rozdział środków publicznych, które mają wspierać polską przedsiębiorczość i mamy nadzieję, że i na pewno nie powtórzy się po 28, jeśli będziemy mieli rządy, mogli sprawować. Sytuacja taka, że pan premier Tusk, który interesował się tylko sportem i graniem w piłkę nożną, interesował się budową stadionów, ale w taki sposób interesował się, że wcale nie wzmocnił sektora przemysłu budowlanego, prywatnego, tak. Tylko doprowadził do ich ruiny. I mamy, albo część z nich wyjechała, niespłacone rachunki i można, czyli to jest jakby przykład, jak nie powinno się środkami, którymi się dysponuje.
To jest skandal.
Zniszczył całą branżę budowlaną.
Ustawę uchwalić, żeby Euro 2012 dać zasiłki, żeby przeżyły
bankrutom, których zniszczył wcześniej.
A na tym powinni zrobić karierę.
Tak jest. No, tak się
mając pieniądze europejskie na inwestycje, zamiast zbudować silne polskie firmy, doprowadzono do bankructwa wielu.
Cały sektor budowlany
to jest rekord świata, powiedziałbym. Hiszpanie zbudowali dwie wielkie firmy budowlane na pieniądzach europejskich. Mają w tej chwili 28 potężnych firm w ogóle w Hiszpanii. U nas jest 8 dużych firm, 300 około 300 firm średniej skali, a w Hiszpanii 3000. Porównuję do Hiszpanii, no bo to są porównywalne gospodarki. No to jest dystans, który my musimy nadrobić i bez aktywnej roli państwa i odpowiedzialnej władzy tego nie zrobimy.
Ja domyślam się, że państwo również chcieliby zadać pytanie naszym gościom, dlatego już w tym momencie wyświetlą się numery telefonów do Telewizji Trwam. Serdecznie zapraszam do wzięcia udziału w naszym programie. No skoro też rozmawiamy na temat tego programu gospodarczego i prawnego dla Polski, też no, samo przez się rozumie się, że państwo również startują w najbliższych wyborach.
Startujemy, nie będziemy ukrywać. Ja startuję z okręgu 18, z miejsca numer 5. To jest Ostrołęcko-Siedlecki, Garwolin, Wyszków, Węgrów i tak dalej. Także bardzo proszę o głos, korzystając tutaj, przepraszam, że może nadużywam, ale proszę o głos na Krystynę Pawłowicz, miejsce numer 5, lista numer 18.
Tak, panowie profesorowie.
Panie profesorze. Panie.
Ja z ziemi łódzkiej ponawiam starania o mandat do Senatu.
Ja jestem profesorem w polityce, od 3 lat społecznie działam. Nie jestem jeszcze profesjonalnym politykiem. Być może będę, jeżeli taka będzie wola wyborców. Ja startuję z okręgu numer 9, to jest Łódź, Brzeziny, Koluszki, okolice. Łódź, właśnie miasto, które potrzebuje przemysłu, potrzebuje odbudowy przemysłu, potrzebuje miejsc pracy. 11% bezrobocia, szczególnie wśród młodych ludzi. No tam jest bardzo wiele problemów. To jest bardzo takie prestiżowe doświadczenie dla mnie, być liderem listy Prawa i Sprawiedliwości w Łodzi i w okolicach. Bardzo sympatyczne doświadczenia z kampanii politycznej. Mam nadzieję, że 25 października dobrze zdecydujemy, wygramy i będziemy mogli Polskę zmieniać.
I mamy już telefon. Bardzo proszę. Halo.
Cześć Boże.
Cześć Boże.
Mówi Albin z Mazowsza. Chciałem się spytać, czy to jest prawda, że bilion jest długu wewnętrznego normalnie, a 3 biliony ukrytego? Jak to się wszystko potem załagodzi, żeby z tego wszystkiego wyjść? Z Bogiem, chciałem się tylko to dowiedzieć.
Dziękujemy za to pytanie.
No tak, niestety tak jest. To znaczy ten dług publiczny, tak zwany jawny, czy nieukrywany, to jest około 1 biliona, mimo że przeniesiono 150 miliardów z OFE, prawda? Ratując się przed deficytem. I, no to jest olbrzymie obciążenie. Jak to się robi na świecie? No robi się na świecie poprzez wzrost gospodarczy. My liczymy na wzrost gospodarczy, bo nasz ten projekt, o którym ja wspominałem tak skrótowo, no przecież podniesienie stopy inwestycji jest po to, żeby wzrost gospodarczy ruszył. Popyt poprzez te programy społeczne także jest po to i nowe miejsca pracy i bardziej godna płaca za pracę. To jest wszystko po to, żeby gospodarka ruszyła. Jeżeli gospodarka ruszy, jeżeli uzyskamy nawet 4%, nawet 4, 5, 6 to by było genialnie, to my mamy szansę z tego poradzić sobie także z długiem publicznym. No ale jeżeli nie, no to będziemy wpadać w otchłań, prawda? Ten ukryty to jest jeszcze w różnych innych funduszach i w zadłużeniach państwa wobec najróżniejszych, prawda, podmiotów. To jest bardzo oczywiście niebezpieczne. No mamy olbrzymi problem z ZUS-em. Olbrzymi problem z ZUS-em, czyli systemem emerytalnym. To w zasadzie wymaga takiej reformy całościowej, oddolnej. Bo no, obecna władza jest po prostu zupełnie, no, nie tylko nieprofesjonalna, ale nieodpowiedzialna. No, to jest łatanie problemów, prawda? Szminkowanie tego wszystkiego, opowiadanie jakichś niewydarzonych rzeczy. No, pani premier, jak wiemy, zajmuje się skakaniem przez piaskownicę czy
wodę,
jakimś
innym, rowy z wodą.
Nie wiem, co tam było. No ale to są ludzie, którzy nie rządzą Polską. To są ludzie, którzy zajmują się tylko i wyłącznie takim medialną propagandą, takim swoim wizerunkiem i doskonale rozwiązują problemy, które sami stwarzają. No, możemy się z tego śmiać, ale to jest bardzo smutne, bo to jest nieodpowiedzialne.
Też bo te drożdżówki w szkole, tak?
Oni naprawdę doprowadzili do bardzo poważnej sytuacji w kraju. No.
Tak. Żeby uspokoić starsze zwłaszcza pokolenie, bo ten deficyt Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, o którym pan profesor mówił, rzeczywiście jest faktem. Powiem jednak, że Prawo i Sprawiedliwość powołało zespół działający już od ponad roku do opracowania całej koncepcji systemowej, systemu emerytalnego w taki sposób, żeby uwzględnić wszystkie potrzeby ludzi w wieku starszym, możliwości naszej gospodarki, możliwości finansowe, bo trzeba po prostu zbudować to od nowa. Pan profesor elegancko powiedział, że tamte 150 miliardów zostało zabrane. To zostało zagrabione z funduszy otwartych emerytalnych. Z jakąś tam nadzieją czy obietnicą, że potem to się odda. Ale to przecież jest
podtrzymanie gałęzi problemu władzy.
Ważnej bardzo w systemie emerytalnym, w sytuacji, w której miliony Polaków oczekują na godziwe emerytury. My ten program przygotowujemy całościowo i mamy nadzieję, że on będzie taki, który jest potrzebny.
Ja osobiście także jestem zwolennikiem podnoszenia emerytur kwotowym. Za pomocą systemu kwotowego, a nie procentowego. Chodzi o to, żeby te najniższe emerytury jednak zyskiwały więcej.
No tak, a nie jakieś 5 zł, tak? Tak.
To po prostu jest niesprawiedliwie. Wiadomo, że cały system emerytalny polski jest niesprawiedliwy, prawda? Bo te zaszłości, które budowały ten system, no były takie, jakie były, prawda? No i PRL-owscy prokuratorzy dostają niebotyczne emerytury, a pracownik po 40 latach, 50 latach pracy ma emeryturę bardzo skromną i będziemy starali się te sprawy zmienić, no bo to jest nasza odpowiedzialność. My nie idziemy do polityki. My wszyscy akurat tak jak tu siedzimy, no tak. Mamy swoje zawody, jesteśmy ulokowani tak życiowo i z jakimś tam dorobkiem, no z pozycją, prawda? My nie musimy do tej polityki iść. Nie jesteśmy w zasadzie politykami zawodowymi, chociaż jeżeli już przyjęliśmy, ja państwo też jesteście, prawda?
Nie, ale nie zawodowy, jestem niezawodowym posłem.
Nawet nie bierzemy wynagrodzenia w parlamencie.
Właśnie. To jednak chyba, tak mi się wydaje, no też łatwo to mówić. Idziemy z powodów podstawowych, no ideowych. My chcemy to dobro publiczne realizować. Znaleźliśmy to miejsce w Prawie i Sprawiedliwości.
Mamy już następny telefon, bardzo proszę.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Stanisław z Lubyna. Witam ojca Marcina i gości. Dzielną panią profesor i panów profesorów. Tak nawiązując do wypowiedzi pana profesora Glińskiego w tej audycji, no, że wynik tych wyborów to jeszcze nie jest taki pewny. Także ja widzę takie może zagrożenie, to telewizję publiczną, która jest wyjątkowo jednostronna. I tylko się przedstawia od rana do wieczora pozytywnie Platformę i panią Kopacz i pokazuje się, jak jeździ. I to w wiadomościach w każdych w ciągu dnia. Poza tym są dodatkowe jeszcze te programy wyborcze. A natomiast PiS cały czas się wali jak w bęben, krytykuje się, pomimo że jest faktycznie odwrotnie. Tamci kłamią. I teraz jaka sytuacja? No, mnie to dziwi, że nie ma odreagowania władz PiS-u na to niedopuszczanie opozycji do mediów publicznych. No PiS średnio przed wyborami no, miał te 30%. No to jak to już upoważnia do jakiegoś tam dostępu i swobodnej wypowiedzi w telewizji. No to jest koniecznie, także nawet przez te 3 tygodnie następne, no nie wiem, jak no ja moim zdaniem no władze PiS-u powinny, no teraz już posiedzenia Sejmu się kończą, ale czy poprzez Sejm, czy jakąś inną metodą, no zmusić tą telewizję, bo to nie jest takie tłumaczenie, że jak wygramy wybory, no to wtedy Krajową Radę zmienimy władzę, no ale żeby wygrać, no to trzeba mieć trochę tego dostępu do telewizji. I tak co mówił pan profesor Gliński. Załóżmy, tam było tak, 50 miliardów z VAT-u, 45 miliardów unikanie tego opodatkowania, 16 miliardów banki. Bo właśnie, w telewizji publicznej, jak PiS nie ma dostępu, to się mówi tak, obietnice, a skąd na to pieniądze wziąć? No właśnie, gdyby był dostęp, gdyby była możliwość wypowiedzi, no to opinia by inaczej to odbierała i inna sytuacja by była. Dlatego ja jeszcze raz, no przez te 3 tygodnie uważam, że no trzeba coś zrobić, żeby mieć tą możliwość swobodnego dostępu do telewizji. Dziękuję bardzo.
Bardzo dziękuję, panie Stanisławie.
Jeśli można, problem mediów jest zupełnie odrębnym problemem. To nie jest tak, że my możemy iść i czegokolwiek zażądać. Prawo i Sprawiedliwość, przedstawiciele Prawa i Sprawiedliwości nie sprawują żadnych funkcji publicznych, które uprawniałyby nas z mocy ustaw do otrzymania głosu. Poza tym, że możemy w trakcie kampanii wyborczej korzystać z bardzo krótkich zaproszeń, które są oczywiście prowadzone, kierowane i są dyrygowane przez dziennikarzy, jak mogliśmy się wielokrotnie przekonać, różnie z ich obiektywizmem było. Pana prezydenta Duda, jak widzimy, również się sekuje, mimo że niedawno spotkał się z przedstawicielami, prezydentem Słowacji, czy Słowenii. I właściwie nie było nawet relacji. Ja się dowiedziałam dopiero z internetu. Tutaj nie jest prosta sprawa. Błąd podstawowy tkwił w tym, że zgodzono się jakiś czas temu na przekształcenie Telewizji Polskiej w spółkę, która obwarowana jest, działa zgodnie z regułami kodeksu handlowego i która broni się regułami, które wcale nie są przyznane, nie są przewidziane fundamentalnie dla publicznych podmiotów, tylko dla prywatnych. Natomiast Prawo i Sprawiedliwość, żeby zakończyć ten sposób funkcjonowania telewizji, która staje się, zależnie kiedy są władze powołane, staje się ośrodkiem opozycji wobec władzy, mimo że jest telewizją publiczną, realizuje absolutnie swoje odrębne, partykularne właściwie interesy swojego środowiska, ma koncepcję zmiany statusu telewizji polskiej, na przekształcenie jej na instytucję kultury, kultura jakoś o takim mieszanym statusie, która zapewni pożytku publicznego, ten status można która zapewni i oczywiście interesy, zapewni państwu przede wszystkim możliwość komunikowania się ze społeczeństwem, a z drugiej strony zapewni na pewno pluralizm w mediach również dla tych środowisk, które są czy parlamentarne, czy zdobyły jakieś poparcie w wyborach. To jest absolutnie patologiczna sytuacja obecna i to ta końcówka funkcjonowania, tak jak słusznie pan powiedział, Telewizji Polskiej, która z każdych wiadomości robi program propagandowy rządu, to jest jakby tylko umacnia naszą wolę, żeby z telewizją absolutnie zmienić status i ta telewizja nie może być ramieniem propagandowym obecnego układu
władzy. A jednak ten głos telewizja napawa mnie optymizmem, proszę państwa.
Tak.
Dlatego, że pomimo tego propagandowego charakteru mediów w Polsce, które jednoznacznie służą formacji rządzącej, ludzie widzą to kłamstwo i nie dają się na to nabrać. I mamy nadzieję, że pomimo to, że my nie mamy dostępu do środków masowego przekazu publicznego, będziemy mogli wygrać, bo nasze społeczeństwo jest mądre.
Dziękuję. I już mamy kolejną osobę. Halo, Radio Maria i Telewizja Trwam.
Halo, szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Witam panie profesor, panów profesorów, ojca Marcina. Chciałbym nawiązać...
Jego pana imię?
Grzegorz.
Tak.
Chciałbym nawiązać do wypowiedzi panów profesorów, pani profesor, związanych z tym, że jako profesorowie nie są profesjonalnymi politykami, napawa optymizmem państwa obecność w polityce, w tych wyborach, szczególnie w korelacji z wypowiedzią prezydenta Andrzeja Dudy podczas inauguracji roku akademickiego na Uniwersytecie Jagiellońskim, gdzie podkreślił ogromne znaczenie branie udziału ludzi nauki w czynnej polityce. No proszę państwa, obserwujemy od wielu lat duży spadek poziomu intelektualnego, tak zwanej szeroko rozumianej klasy politycznej. Po prostu brakuje ludzi nauki. Brakuje ludzi z wizją i zdeterminowanych, żeby tą wizję realizować. Natomiast chciałbym zadać takie pytanie, i żebyście się państwo tego odnieśli. Pani profesor wspomniała o tym, że program programem, ale trzeba będzie go realizować z wykorzystaniem klasy urzędniczej, która aktualnie w Polsce jest, bo przecież wiadomo, nagle z niedzieli na poniedziałek nie pozwalniamy wszystkich w pracy. W związku z tym chciałem zadać takie pytanie, jakie są szanse, jakie państwo profesorowie widzicie szanse, żeby albo tą klasę urzędniczą, jakie zastosujecie sposoby, żeby ta klasa urzędnicza albo się zmieniła, albo doprowadzić do wymiany przynajmniej na ważniejszych, istotnych stanowiskach, co by ten program, bardzo optymistyczny i porządny program Prawa i Sprawiedliwości, można było w praktyce realizować. Ja już przejdę na odbiór. Dziękuję bardzo.
Panie Grzegorzu.
No tak, to jest. Dziękuję za to pytanie i za miłe słowa. mądre pytanie i mądre słowa. Wszystkie trzy wypowiedzi zresztą były bardzo ciekawe naszych widzów. Co my możemy zrobić? No, po pierwsze, ja się zgadzam z tą diagnozą. To jest ciężka sytuacja, trudna sytuacja. Ale jednak tam jest wielu na pewno uczciwych ludzi. Zresztą my się spotykamy. Ja dostaję takie sygnały. Do mnie się czasami prywatnie ludzie zgłaszają. No tak, nasze ministerstwo nic innego nie robi, tylko się zajmuje w tej chwili propagandą, prawda, panie profesorze, ale my jesteśmy świadomi, ale my jesteśmy, no, prawda, podrzędnymi urzędnikami, nic nie możemy zrobić. Więc są ludzie uczciwi. Jest poza tym wspaniała polska młodzież, która musi zastąpić tych, którzy się nie nadają, i ta młodzież zamiast wyjeżdżać do Anglii może w Polsce robić bardzo wiele fajnych rzeczy. Po pierwsze, zapraszamy do administracji, gdybyśmy przejęli władzę, jeżeli będzie taka wola Polaków, to zapraszamy młodych, ambitnych, wykształconych młodych ludzi do Polaków, bo my musimy trochę przejąć Polskę jak w 18 roku. Nie wiem, no może to jest za daleko idące, ale ja naprawdę uważam, że te wybory są decydujące, bo jeżeli my w tej chwili nie zawrócimy z tego kierunku, w który wchodzimy, to wpakujemy się w bardzo poważne problemy i nikt tego tak łatwo nie rozwiąże. Tu jeszcze w tej chwili jakaś szansa jest. To młode pokolenie jest też szansą i wiem, że tacy są. Są także środowiska związane na przykład z absolwentami stowarzyszenia, absolwentami Krajowej Szkoły Administracji Publicznej. Prawda? Wiele osób z tej szkoły pracowało po różnych stronach sceny politycznej, prawda? Ale bardzo wielu specjalistów wyleciało z obiegu publicznego, bo po prostu apolityczni urzędnicy nie byli w cenie. I my chcielibyśmy w dużej mierze budować kadry apolityczne. To jest, my wiemy, że są zagrożenia z tym związane takie czy inne, ale ja myślę, że w długim horyzoncie czasowym my musimy budować apolityczne kadry urzędników, państwowców polskich. Polskich państwowców, ludzi, którzy przede wszystkim pracują w tej administracji nie po to, żeby co miesiąc odbierać pensję, tylko, ale mają poczucie odpowiedzialności za to, co robią. Musimy ten etos odbudowywać. Zresztą my nie zmienimy Polski tylko programem prawnym czy gospodarczym, prawda? My musimy zmienić Polskę moralnie i kulturowo. No, to jest oczywiste. Także potrzebujemy wsparcia w sferze wartości, w sferze aksjologicznej. Wiadomo, co mam na myśli, prawda? Polski Kościół jest tutaj naszym sojusznikiem naszego programu politycznego w tym wymiarze właśnie wartości czy aksjologii. To jest oczywiste. Więc na pewno te dwa elementy, o których mówię, to jest coś optymistycznego. Młodzież, która powinna być zatrudniona, wielu urzędników, którzy są polskimi patriotami. I trzeci element, ja widzę odbudowę tego etosu absolwentów i tych apolitycznych urzędników, absolwentów Szkoły Administracji Publicznej na przykład. Odwołuję się do tej grupy osób, bo oni po 1989 roku byli szkoleni do tego, żeby stanowić taką grupę elite, civil servants, elitę, ale elitę, która no właśnie jest prawdziwą elitą, a w związku z tym nie jest przekupna, jest wierna swoim wartościom. To musimy budować.
Trzeba rozwijać etos służby państwu i społeczeństwu. Nie swojej karierze, nie administracji, która zmienia się w zależności od powiewu politycznego. Etos służby państwu. Mamy być tymi propaństwowymi obywatelami, którzy działają dla dobra państwa i obywateli. To trzeba szerzyć w administracji, na tym kariery rozwijać w administracji i tego trzeba uczyć w szkole i na studiach.
Ja bym bardzo właśnie młodzież zachęcał do tego, żeby uwierzyć, że to jest możliwe do realizacji, że to nie jest naiwne. To jest możliwe i to jest konieczne. No, mamy też program, na przykład parę słów, bo to nie jest może w tej chwili tematem, ale mamy także program takiego poprawiania polskiej demokracji, żeby ona była bardziej demokracją partycypacyjną, żeby obywatele byli bardziej aktywni i żeby brali wiele spraw w swoje ręce po prostu. I tam też jest program czy propozycja dla młodzieży. Chcielibyśmy, mnie się to marzy jako socjologowi, żeby w Polsce powstało coś takiego jak Korpus Pokoju, amerykański Korpus Pokoju powołany kiedyś przez Kennedy'ego, prezydenta Kennedy'ego, żeby młodzi ludzie, ale także osoby starsze, na przykład emeryci, którzy mają jakiś moment w życiu poszukiwań, wahań i tak dalej, oddali się służbie społeczeństwu poprzez uczestniczenie, właśnie Amerykanie to robią w Peace Corpsie, wyjeżdżają gdzieś z Ameryki, robią jakieś fajne programy społeczne, edukacyjne, a my w domu. Tak, Polski Korpus Solidarności to jest młody student, który nie wie, co chce robić po studiach, prawda, wyjeżdża na rok czy na dwa do wsi popegeerowskiej i tam ma bardzo wiele do zrobienia, do zrobienia sensownego, prawda? Jednocześnie nabiera doświadczeń życiowych, buduje formację swoją, prawda, poprzez doświadczenia.
Na przykład, panie profesorze, uczyć francuskiego czy angielskiego,
tak,
bo na wsi nie chcą absolwenci wyjeżdżać. Dla nich to żadna kariera, to trzeba poświęcenia.
To też są programy, które powinny być realizowane, które będą zmieniały Polskę, przekształcały naszą Polskę i ja mimo wszystko jestem optymistą.
To ja jeszcze tutaj dodam, żeby młodzi ludzie, którzy właśnie mają takie, czy chcieliby, czy mają poczucie patriotyzmu, i to mi się wydaje, że wśród młodzieży widać coraz
więcej. Jest ich coraz więcej, tak.
Coraz więcej, żeby nie dali się zastraszyć. Na przykład pani premier Kopacz, która patriotyzm myli z jakimś faszyzmem. Niestety, no, każe walczyć. No, niedawno wygłosiła właśnie hejt jakiemuś nienawiści, nacjonalizmowi, właściwie patriotyzmowi, bo miłość ojczyzny, ta strona, która, ten układ, który dzisiaj łączy, który ci sprawuje władzę, bardzo łatwo utożsamia i przychodzi okazywanie swojego związku z Polską, z jakąś swoją, z poczuciem polskości, czy mówienie w ogóle są patriotyzm. Ja pamiętam wśród studentów powiedzenie, że ktoś, czy jesteście patriotami, wywołało jakieś takie w ogóle konsternacje i właściwie...
Myśmy to już odzyskali, pani profesor. Od co najmniej...
Jest parę lat, od prezydentury pana prezydenta Kaczyńskiego powoli ten proces następuje.
Także katastrofy smoleńskiej.
Od katastrofy smoleńskiej, ale nie dajcie się, młodzi ludzie,
odzyskaliśmy patriotyzm
zapędzić.
I odzyskamy wiele, wiele słów i treści.
I słów i treści trzeba odwrócić, i patriotyzm ma gospodarczy, patriotyzm w każdej dziedzinie. To jest właśnie to cool, jakbyśmy ci powiedzieli.
Wróćmy, ojcze, do tego, co się nazywało takim uczonym słowem imposybilizm.
No
nasz program Prawa i Sprawiedliwości oparty jest na zaufaniu społecznym do sił, które drzemią w społeczeństwie.
Tak, to jest wiara.
Trzeba tylko pokazać, że możliwa jest przebudowa Polski, zawrócenie na drogę rozwoju, żebyśmy z tego jakiegoś drugorzędnego państwa, które ma tylko wykonywać roboty niżej zaszeregowane na rzecz wielkich potęg gospodarczych, rosnąć na prawdziwego gracza, na państwo, które jest dumne ze swojej przeszłości, potrafi wykorzystać swój potencjał. I to my pokazujemy w tym programie. My chcemy go budować naszymi własnymi rękami, bo mamy zaufanie do społecznych sił w narodzie polskim.
Mamy już następną osobę. Bardzo proszę.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze Dziewica.
Teraz i zawsze.
Witam serdecznie, gorąco ojca prowadzącego i czcigodne grono. I nie chciałem się zwrócić do pana profesora Piotra Glińskiego. Mam nadzieję, że nie będę źle zrozumiany, ale to taka mała korycjone fraterna. Panie profesorze, my wiemy, że sprawa nie jest przesądzona. My wiemy, my już jesteśmy doświadczeni. Przed kolejnym wyborem Bronisława nas przyzwyczajono, że i tak będą wybory sfałszowane. My to już wszystko wiemy, ale ojciec święty Jan Paweł II powiedział, że no róbcie tyle, ile jeszcze możecie. Czy my akurat w ciągu tych 3 tygodni tak bardzo dużo zrobimy, no to się okaże. Ale ja myślę, że trzeba zwrócić na to uwagę, że my jednak i opieramy się na ten dzień 24 maja, i na to, że mamy świętego papieża w niebie i że on będzie razem z nami. Dlatego, panie profesorze, chodzi mi tylko o to, że wie pan, słyszało pana 8,5 miliona radiosłuchaczy. Ja się obawiam, żeby ktoś źle pana nie zrozumiał w tym momencie. Bo to może wyjść takie małe skoradżamento, takie, wie pan, onieśmielenie, a my jednak, bazując na tym, co się już stało, mamy iść już twardo do przodu, bo w przeciwnym wypadku rzeczywiście my do Syrii, a Syria tutaj do nas. No jak to tak? Dlatego bardzo pana profesora serdecznie pozdrawiam i proszę mnie dobrze zrozumieć. Natomiast jeżeli idzie o panią profesor, to my z żoną inaczej nie mówimy o pani profesor w domu jak Krysia. Tak żeśmy przywykli do tej cudownej pani formacji i bardzo żałuję, że nie było pani profesor na Jasnej Górze z Radiem Maria, bo przyniosłem pokornie fotografie z minionych lat, bardzo piękne, które mam nadzieję będzie okazja, to jeszcze przekażemy. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze dziękujemy.
Proszę mnie dobrze zrozumieć.
Dziękujemy panie Krzysztofie.
Panie Krzysztofie, mam nadzieję, że dobrze rozumiem i bardzo dziękuję za ten głos. No, ja jestem pełen wiary. Ja tylko staram się być roztropny, a jednocześnie chcę mobilizować wszystkich tych, którzy potrzebują mobilizacji. No, sam staram się pracować jak tylko mogę. I wielu przyjaciół i wielu ludzi mi pomaga. Przecież państwo też, no, wszyscy to robimy. No, miliony ludzi w tej chwili pracuje na tą zmianę. Więc bądźmy dobrej myśli. Ja osobiście wierzę, ale myślę, że trzeba wciąż o tym powtarzać także i sobie, prawda, że musimy być zmobilizowani, nie możemy odpuszczać tego naszego obowiązku, tej powinności pracy dalej. Przy czym, jeżeli tak się stanie, że będzie ten przełom za 3 tygodnie, to dalsza praca będzie równie odpowiedzialna i ciężka.
Jeśli można, tylko dodam, bo ja na przykład, mnie mobilizują takie słowa jak pan profesor, bo jak ktoś mi mówi, słuchaj, no musisz tak, jakbyś od początku, jakbyś nic nie miała, tak musisz pracować, to ja wiem, że ja zrobię wszystko. Natomiast jak ktoś mówi, wiecie, nam tylko brakuje jeszcze tam 15 posłów może, to ktoś powie, a to ja nie zakwiję, ale tam na pewno pójdę, to się jakoś uściugi. Nam prezes Kaczyński na spotkaniach mówi, wyobraźcie sobie państwo, że mamy tylko 20% głosów i musimy wszystko zrobić, to znaczy tak, jakbyśmy prawie nic nie mieli. I ja mnie to mobilizuje, także to jest jak najbardziej ma mobilizować i nie możemy być nigdy pewni, po prostu nigdy nie możemy być pewni, dopóki nie zobaczymy wyników po tym 25.
Na koniec może takie bardzo krótkie i szybkie pytanie. Od czego by państwo zaczęli? No, załóżmy, że ten 25 już jest za nami, że Prawo i Sprawiedliwość wygrało, może samodzielnie rządzić. Państwo są, nie wiem, premierami, ministrami, jakkolwiek, ale od czego by trzeba było zacząć? Co by było pierwszym takim ruchem w nowym porządku?
Budowa zespołów, bo my sami tego nie zrobimy. My na szczęście jesteśmy w lepszej sytuacji niż poprzednim razem był pan premier Kaczyński, bo myślę, że jest szersze grono ekspertów, specjalistów, zaplecza. To praca posłów, wieloletnia praca też i ekspertów, grup eksperckich najróżniejszych, więc jesteśmy przygotowani. Prawda? Mamy też lepiej, jeszcze pewnie bardziej szczegółowo rozpisany program. On jest cały czas właśnie przez różne zespoły pogłębiany, dopracowywany, ale myślę, że budowa zespołu to jest pierwsza rzecz, bo my musimy bardzo wiele rzeczy zmienić ewolucyjnie, nie rewolucyjnie, bo rewolucja przynosi skutki uboczne bardzo, bardzo nieprzyjemne. Więc do tego jest potrzebna właśnie grupa, wielkie grupy, wielkie zespoły państwowców, którzy będą to robili dla Polski. To jest prosta jakby dewiza, a nie jest nie taka łatwa do zrealizowania.
Ja mam jeszcze przed oczami, w uszach mi brzmią te słowa i widzę tę walkę, jaką stoczyliśmy tak bardzo niedawno, na przestrzeni kilku ostatnich miesięcy w Senacie. My, senatorowie Prawa i Sprawiedliwości, posłowie w Sejmie, z tymi tak zwanymi bioetycznymi ustawami, których przegłosowanie, wejście w życie, chociaż jedną teraz może pan prezydent trochę przyblokuje, mogą spowodować ogromne szkody w narodzie polskim, zwłaszcza młodzieży. I jak ja bym mógł to zrobić, to bym przede wszystkim uchylił te ustawy.
Ja oczywiście, no nie powiem co, gdybym, bo nie będę ani prezydentem, ani premierem, być może będę posłem, to ja ze swej strony, czego bym oczekiwała, że Prawo i Sprawiedliwość zajrzy do szuflad i zobaczy, jakie zasadzki kryją się, dlatego że te nasze plany będą być może musiały ulec korekcie, właśnie dlatego, że pani Kopacz, dowiadujemy się, no tak, zaciąga jakieś
audyt,
nowe zobowiązania, audyt zrobić
to
audyt,
prawda,
dlatego że no, bardzo, nie wiemy co, a ten rząd jeździ przecież nie za pieniądze, swoje, tak jak pan Komorowski wywiózł pół kancelarii i zostawił ogołoconą kasę panu prezydentowi Dudzie. Natomiast szaleństwa pani premier, która jeździ, no, wozi wszystko, przecież jest w Warszawie budynek przeznaczony dla pracy Rady Ministrów i nie wiadomo, dlaczego ona jeździ po świetlicach jakichś i po jakichś salach gimnastycznych obraduje. Więc na pewno zobaczymy również te zobowiązania, które podjęła, bo wiemy, że jakąś linię kredytową jeszcze otwarła. To nie jest w interesie Polski, bo to są zobowiązania, które wykorzystujemy czy nie, będziemy musieli tak spłacać. Więc audyt, zajrzenie do wszystkich szuflad, no i mam nadzieję, że publiczne, nie musimy ścigać, publicznie trzeba powiedzieć, co ten rząd zrobił, w jakiej sytuacji nas zostawił. To jest punkt wyjścia i właśnie zespoły, które będą musiały się z tym rozprawić.
Bardzo dziękuję Państwu za te rozmowy niedokończone. Może tak na koniec, dziękując każdemu z Państwa profesorów, może Państwu przypomną, skąd Państwo startują dla naszych widzów. Tak, dziękuję Pani poseł, profesor, doktor habilitowany Krystynie Pawłowicz.
Ja jestem okręg 18, miejsce numer 5 i tylko powiem Węgrów, Wyszków, Garwolin, Sokołów Podlaski, Pułtusk, Mińsk Mazowiecki. Proszę o głos.
Pan profesor, doktor habilitowany Piotr Gliński, przypomnę, przewodniczący Rady Programowej Prawa i Sprawiedliwości.
Ojciec jest dla nas łaskawy, to faktycznie korzystamy. No, ja zapraszam łodzian, także mieszkańców Brzezin, Koluszek, okolic, okręg numer 9, lista numer 1, Prawo i Sprawiedliwość, pozycja pierwsza.
I pan senator, profesor, doktor habilitowany Michał Seweryński.
Ja jestem kandydatem w 11 okręgu wyborów do Senatu. To jest Zduńska Wola, Sieradz, Wieluń, Wieruszów, Pajęczno, tam mnie znają. Ja mam zaufanie do mieszkańców tego okręgu. Jestem dobrej myśli i dziękuję za poparcie, które udzielili mi do tej pory.
Bardzo dziękuję za tę część rozmów. Dziękuję serdecznie. Dziękujemy Państwu również za uwagę. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica.
Dziękuję.